Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję nauczanie z serii, którą zatytułowałem Bóg chce, żebyś był zdrowy. Nauczanie przeplatamy prawdziwymi świadectwami ludzi, którzy zostali cudownie uzdrowieni. Już wiele omówiłem, ale seria została wydłużona ze względu na te świadectwa. To zupełnie nowa płyta ze świadectwami uzdrowienia, której nigdy wcześniej nie pokazywaliśmy. W sumie mamy 6 płyt ze świadectwami uzdrowienia. I mówię Ci, to jest potężne. Jeśli to nie rozpali w Tobie ognia, to znaczy, że Twoje drewno jest mokre. Mamy też wiele innych materiałów, oferujemy cały pakiet. Informacje na ten temat podamy pod koniec dzisiejszego odcinka. Wczoraj mówiłem o tym, że Bóg działa w oparciu o prawo i to jest bardzo ważne. Wczoraj krążyłem dookoła, starając się zrobić wprowadzenie do tematu. Pozwól, że do tego wrócę i przeczytam kilka wersetów. W liście do Rzymian, 3 rozdział, 26 werset czytamy, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdybyś przeczytał to w kontekście, zobaczyłbyś, że stara się On nauczyć, że Boża łaska i nasza wiara w to, co zrobił Jezus, jest tym, co daje sprawiedliwość przed Bogiem. To nie zależy od naszych uczynków. Nie możemy sobie na coś u Boga zasłużyć. To dar od Boga. Tak właśnie czytamy o tym w liście do Rzymian, rozdział 6, 23 werset. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne. Tak więc o tym mówił Paweł, a potem w wersecie 27 czytamy, gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tutaj wiara nazwana jest prawem, zarządza nią prawo. We wczorajszym programie starałem się przekazać, że naturalne prawo jest niezmienne. Gdyby ulegało zmianom, nie byłoby prawem, byłoby zjawiskiem. Ale prawo elektryczności jest stałe. Grawitacja jest stała. Bóg stworzył te prawa, aby nam pomóc. Widzisz, siedzę teraz na krześle. Nie jestem do niego przypięty. Krzesło nie jest przykręcone do podłogi, ponieważ prawo grawitacji trzyma wszystko w miejscu. Dzięki grawitacji ja mogę tutaj siedzieć. Ten kubek może tutaj stać. Dzięki grawitacji ta książka tu leży i nigdzie nie odfrunęła. Bóg stworzył grawitację, żeby nam pomóc. Ona czyni nasze życie prostszym. Ale czy wiesz, że grawitacja może cię też zabić? Jeśli wyjdziesz z okna 10-piętrowego budynku w pustą przestrzeń, grawitacja sprawi, że spadniesz i cię zabije. Bóg nie stworzył grawitacji, żeby nas zabić, ale musisz z nią współpracować. Musisz nauczyć się, jak żyć. Nie możesz wejść na wysokie drzewo, zeskoczyć z niego i nie zrobić sobie krzywdy. Nie możesz wyskoczyć z budynku albo zjechać z klifu, ponieważ istnieje grawitacja. Uczymy się, jak z nią współpracować. Grawitacja jest prawem. Jeśli ktoś umrze, bo wyskoczył z 10. piętra budynku i grawitacja ściągnie go na ziemię, to zabija go prawo, które stworzył Bóg, ale nie sam Bóg. To nie było coś osobistego. To prawa, które On stworzył. Widzisz, w naturalnym świecie to zrozumiemy. Nikt nie będzie mówił, dlaczego Bóg zabił tę osobę. Bóg mógł uchronić tę osobę przed upadkiem, kiedy wyskoczyła ze 100-piętrowego budynku. Bóg, gdyby chciał, mógłby ją uchronić przed rozbiciem się o ziemię. Gdyby Bóg zatrzymał prawo grawitacji, żeby ta osoba nie zginęła, bo ją kocha i nie chciał, żeby zginęła, czy wiesz, że zginęłyby tysiące innych ludzi, gdyby grawitacja przestała działać? Ktoś jechałby samochodem i skręcałby, licząc na grawitację, która umożliwiłaby mu przyczepność i wejść w zakręt, a tu nagle Bóg zatrzymałby prawo grawitacji, żeby uratować tę jedną osobę, która wypadła z budynku. Wtedy ludzie jadący samochodem wypadliby z drogi i zadziałałyby inne rzeczy. Widzisz, w świecie naturalnym rozumiemy, że Bóg tego nie robi. Jeśli naruszasz prawa, przyjdzie ci zapłacić cenę. Zranisz się albo zabijesz. Tak samo jest w świecie duchowym. Bóg stworzył te naturalne prawa i zadziwia mnie, że niektórzy ludzie uważają, że Bóg, który stworzył taki porządek, to po prostu zadziwiające. Wczoraj wieczorem czytałem o Krzysztofie Kolumbie. Kiedy przypłynął do Ameryki, Indianie rozważali zabicie go. Ale dzięki porządkowi, który ustalił Bóg, Kolumb był w stanie przewidzieć zaćmienie. I kiedy je przewidział, tubylcy pomyśleli, że jest Bogiem i dzięki temu był w stanie uciec. Bóg stworzył taki porządek, że jesteś w stanie przewidzieć, kiedy będzie zaćmienie. Wszystko jest tak dokładne. Nielogiczne jest myślenie, że Bóg, który stworzył taki porządek w świecie naturalnym, że w świecie duchowym wszystko jest przypadkowe i zależy od tego, czy Bóg chce kogoś uzdrowić. Nigdy nie wiesz, co Bóg zrobi. Nie, istnieją prawa duchowe, tak jak są prawa naturalne. I ten werset nawiązuje do tego, że istnieją prawa, które rządzą wiarą. Jako całość, ciało Chrystusa tego nie rozumie i dlatego ludzie modlą się do Boga, myśląc: Boże, jestem szczery, kocham Cię, żyję najlepiej, jak potrafię. I myślą, że jeśli są szczerzy, uczciwi i kochają Boga, to wszystko powinno działać. Ale widzisz, oni ignorują fakt istnienia praw, które rządzą tym, jak działa Królestwo Boże. I kiedy coś nie działa, wtedy natychmiast myślą: cóż, Bóg mógł uzdrowić tę osobę? Gdyby chciał, mógłby to zrobić inaczej. Nie, nie mógł, bo stworzył te prawa. Gdyby Bóg naruszał te prawa, bo Cię kocha i nie chce, żebyś cierpiał, to cierpiałby przez to ktoś inny. Do nas należy nauczenie się tych praw i tego, jak działa Królestwo Boże, a nie chcenie, żeby Bóg dostosowywał się do naszych słabości i innych problemów. Musimy nauczyć się, co mówi Słowo Boże i zacząć patrzeć na uzdrowienie jak na coś, czym rządzą prawa. Pozwól, że posłużę się przykładem z Ewangelii Marka, rozdział 5. Do Jezusa podeszła kobieta z upływem krwi i dotknęła się Jego szaty. Według mnie jest to wspaniała ilustracja tego, że Królestwo Boże, zwłaszcza w kwestii uzdrowienia, jest zarządzane prawami. Naprawdę pomoże, jeśli to zrozumiesz. W Ewangelii Marka, rozdział 5, 25 werset, czytamy: wtedy pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało jej się, usłyszawszy o Jezusie, podeszła od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem: jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszła z niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? Większość ludzi nie rozumie, jak działa Królestwo Boże. Uważają, że kiedy Jezus powiedział: kto dotknął moich szat, to tak naprawdę nie był w tym szczery, ponieważ był Bogiem i wiedział, co się wydarzyło. Że to było pytanie retoryczne. Jezus był Bogiem, więc oczywiście wiedział wszystko i wiedział, kto dotknął Jego szat. Według mnie to nieprawda. Uważam, że kiedy Jezus zapytał, kto dotknął moich szat, to miał na myśli dokładnie to, co powiedział, a oto dowód. W Ewangelii Łukasza, rozdział 2, werset 52, czytamy, że Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezus nie urodził się jako dorosły, był małym dzieckiem i też musiał wzrastać w mądrości. Nie wiedział natychmiast, jak mówić po hebrajsku. Nie od razu był skoordynowany i nie mógł sam się karmić. Był taki sam jak inne małe dzieci. W duchu był Bogiem. Aniołowie przy narodzinach ogłosili go Panem. Powiedzieli do pasterzy: chodźcie, zobaczcie Chrystusa Pana. Jezus, kiedy się urodził, był Bogiem, ale miał fizyczne ciało. Był Bogiem i człowiekiem. Był Bogiem w ciele. To nie było grzeszne ciało. To było bezgrzeszne ciało, ale ciało i dlatego Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezus znajdował się w ciele. To nie było grzeszne ciało, ale ciało i dlatego nie wiedział, kto go dotknął. Uważam, że to zupełna prawda. Kiedy kobieta nie chciała się ujawnić, wtedy wierzę, że Jezus użył darów Ducha Świętego i wyłowił ją z tłumu i ostatecznie pokazał, że był w stanie ją zidentyfikować, ale wierzę, że mówiąc, kto dotknął moich szat, miał na myśli właśnie to, co powiedział. Jest to ważne, bo to znaczy, że Jezus nie zmierzył jej wzrokiem, nie ocenił jej i nie powiedział: w porządku, teraz cię uzdrowię. Tutaj zadziałały prawa. To tak, jakbyś złapał przewód pod napięciem. Elektrownia nie porazi cię prądem celowo, to tylko prawa rządzące przepływem prądu. Istnieją prawa zarządzające tym, czy uzdrowienie przepływa, czy nie. To jest potężne. To jest potężne. Chciałbym pokazać Ci kolejne świadectwo. Mamy tutaj wiele wspaniałych świadectw ludzi, którzy zostali uzdrowieni. I chciałbym podzielić się z Tobą świadectwem Kena Wood. Ken jest moim pracownikiem. Pracuje w naszej służbie w dziale komunikacji. Ken miał okropny wypadek samochodowy, ale jego żona, Virginia, ona też pracuje w naszym centrum telefonicznym i odbiera telefony. Oni rozumieli niektóre z tych rzeczy. Trwali, wierzyli Bogu i dzisiaj Ken jest chodzącym cudem. Obejrzyj to świadectwo. Znalazłam Andrew w radio. Czekałam, aż Ken wyjdzie z pracy i siedziałam na parkingu. Wpadłam na Andrew i Boży Duch, Andrew, połączył się Bożym Duchem we mnie i tak zaczęłam go słuchać. Słuchałem wszystkiego, co wpadło mi w ręce. Gdybyśmy myśleli zgodnie ze Słowem Bożym, które mówi, żadna broń przeciwko Tobie sporządzona nie będzie skuteczna, Bóg uzdrawia wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze słabości. Pragnę przede wszystkim, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi Twojej duszy. Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła. Wysłuchałam wielu nauczeń Andrew i one stały się częścią mnie. Stały się częścią każdej mojej komórki i włókna mojego jestestwa.
To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 33.
Kenneth był gotowy do wyjścia na nocną zmianę. Przyszedł, w ręku trzymał kluczyki do naszego małego samochodu i powiedział: idę. Przyszła nasza córka i spojrzała na swojego tatusia, który był tak bardzo zmęczony, że wyciągnęła mu kluczyki z ręki i powiedziała: tato, jesteś zbyt zmęczony. Masz tutaj kluczyki do ciężarówki, weź swój samochód. Modliłam się o niego, kiedy wyjeżdżał z podjazdu. Wysłali mnie na całą noc do sklepu, który znajdował się jakieś 100 kilometrów od sklepu, w którym pracowałem. Pracowaliśmy całą noc i następnego dnia rano wracałem do swojego sklepu. To jakieś 1,5 godziny drogi. Zadzwonił do mnie rano i powiedział: nie wiem, czy dam radę, jestem bardzo zmęczony. Zatrzymałem się w małym miasteczku. Zadzwoniłem do żony i powiedziałem: kochanie, jestem naprawdę zmęczony, zatrzymam się i zjem śniadanie. Była jakaś 8 rano. Powiedziałam: zadzwoń, jak skończysz. Zadzwoniłem i powiedziałem: wiesz, chyba dam radę. Powiedziałam: Kenneth, jeśli będziesz zbyt zmęczony, wiem, gdzie jesteś, przyjadę po ciebie. Minęło jakieś 20-30 minut i zadzwonił telefon. Telefon pokazuje nam numery telefonów, więc nie odbieram, jeśli jakiegoś nie znam, ale duch mnie pognaglił i odebrałam telefon. Usłyszałam mężczyznę mówiącego: pani mąż miał wypadek. Jechałem samochodem, zasnąłem, zjechałem z drogi i wjechałem w inny samochód, ale chwała Bogu, nikogo nie zraniłem ani nie zabiłem. To dobra rzecz. Ale było to zderzenie czołowe, a tempomat to nie zawsze dobra rzecz. Samochód był całkowicie zniszczony. Nie mam pojęcia, jak Kenowi udało się z niego wyjść. Jedyne, co pamiętam z tamtego dnia, to tyle, że ktoś coś ze mną robił. Ktoś próbował wyciągnąć mnie z samochodu. Później powiedziano mi, że do uwolnienia mnie z samochodu potrzebne były dwie pary kleszczy. Byłem przytomny i pamiętam, że powiedziałem im, tylko uwolnijcie mi nogi, nic mi nie będzie. Nic nie wiedziałem o obrażeniach, których doznałem. Następne, co pamiętam, to tyle, że byłem w małym szpitalu i chcieli mnie przywieźć do dużego szpitala w Fort Worth. Na trawniku przed szpitalem stał helikopter. Zastanawiałam się, ciekawe, po co ten helikopter tutaj stoi. Ostatnia rzecz, którą wyraźnie pamiętam, to dźwięk śmigieł helikoptera. Mogę powiedzieć, jakie odniosłem obrażenia, tylko dlatego, że mi o nich powiedziano. Powiedzieli mi, że po 7 złamanych żebrach przestali liczyć. Nie wiem, ile miałem złamanych żeber. Miałem złamany mostek. Jedno z bioder było zmiażdżone. Kość udowa złamała się bardzo blisko stawu biodrowego. Miał złamane prawe biodro i oba kolana. Wszędzie miał szwy na łokciach. Byłem nieźle poturbowany. Pielęgniarka powiedziała później mojej żonie, że młodsi ludzie by umarli, więc to, że przeżyłem, już było cudem. Umieścili go na oddziale intensywnej terapii. Był tam 4,5 tygodnia. To było bardzo trudne, bo kiedy był na tym oddziale, lekarze ponownie oceniali sytuację i zmieniali cały plan leczenia z godziny na godzinę. Jak on się ma? Czego mogę oczekiwać? Powiemy pani za godzinę. To wymagało ode mnie poważnej zmiany myślenia, żeby żyć z godziny na godzinę. Pewnego wieczora siedziałam tam i myślałam, zwinęłam się pod ścianą i powiedziałam, Panie, dłużej tego nie zniosę. A Jezus powiedział mi, uwolniłem Cię od lwa, uwolniłem Cię od niedźwiedzia. Czymże jest dla Ciebie ten Goliat? Gdybyśmy myśleli duchowo i skupiali się tylko na tym, co mówi Słowo Boże, wtedy, kiedy lekarz powiedziałby Ci, że jesteś nieuleczalnie chory, nie rozpadłby się jak walizka za $2. Nie zacząłbyś płakać i nie musiałbyś walczyć z depresją, zjechęceniem i lękiem. Dostałem werset z Księgi Izajasza, 54, rozdział 17, werset. Żadna broń sporządzona przeciw Tobie nie będzie skuteczna. Każdy język, każdy raport lekarza, każdą rozmowę pielęgniarek, każdą myśl, która stanie przeciw Tobie, która nie zgadza się ze Słowem Bożym, ale występuje przeciw Tobie w sądzie, potępisz. Pan powiedział mi, masz w tym rolę do odegrania. Jeśli jej nie odegrasz, to się nie zamanifestuje. Dalej czytamy, to jest dziedzictwo sług Pana. Zapytałam, co jest moim dziedzictwem? To, żadna broń sporządzona przeciwko Tobie nie będzie skuteczna. Oraz, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan. Kiedy Pan to powiedział, usłyszałam skrzypnięcie wielkich metalowych drzwi zamykających się z hukiem. Kiedy drzwi zamknęły się z hukiem, wiedziałam, że szatan został uwięziony. Dotarł do miejsca, w którym przestało mu się polepszać. Lekarze zastanawiali się, co jest nie tak. On po prostu się zatrzymał. Mówiłam do niego, zachęcałam go i nagle jego oczy się otworzyły i był całkowicie przytomny. Podeszła i pocałowała moją twarz. Pamiętam, ale jak przez mgłę, więc nie wiem, jak to się ma do reszty. Ale żona zadała mi pytanie, myślisz, że umrzesz, prawda? Zastanowił się nad tym, przemyślał to i pokręcił głową. Powiedziała mi, Jezus mówi, że możesz żyć. Czy zgodzisz się ze mną, że będziesz żyć? Pomyślałem nad tym. Byłem na tyle przytomny, że mogłem myśleć i powiedziałem, tak, zgadzam się. Aż cała ożyłam i powiedziałam, zgodzisz się ze mną? Zamykały mu się oczy, ale delikatnie kiwnął głową i znowu stracił przytomność. Wybrałem życie. I kiedy wybrałem życie, wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, Szatan nie stracił okazji do siania zniszczenia. Próbował zabić Kena, a jednym z najgorszych obrażeń była ostra niewydolność nerek. Zadzwoniła do mnie pielęgniarka i wszystko mi wytłumaczyła. Zapytała, czy mogą założyć mu stent. Dopiero później dowiedziałam się, że w tej sytuacji, kiedy wprowadzają dializę nerek, lekarze nigdy nie oczekują, że z tego wyjdziesz. Chwała Bogu, zrobiono mi dializę tylko 2 lub 3 razy i od tamtej pory moje nerki działają bez zarzutu. Ken miał 2 dializy, tylko 2. To był początek cudów. W drugim szpitalu mieli wyciągnąć z niego rurki i odstawić ciężkie leki. Weszłam do sali. Ken siedział wyprostowany na łóżku z otwartymi oczami. Później żona powiedziała mi, że kiedy zabrano mnie do ośrodka długotrwałej opieki, mówiono jej, że 6 miesięcy będzie absolutnym cudem, a 2 lata nie będą w moim przypadku czymś wygórowanym. Będę musiał nauczyć się chodzić i mówić. Przyszła diagnoza. Mówili, że wymaga poważnej rehabilitacji. Każda komórka w jego ciele była nasycona lekami. Mówili, będziesz uzależniony od leków, będziesz miał problemy psychiczne. Bóg uleczył wszystko, co zdiagnozowali. Wyszedłem stamtąd po 3 tygodniach, a nie po 6 miesiącach. Kiedy zabraliśmy go do domu, siedział na wózku. Dookoła klatki piersiowej miał gruby na 7 cm nylonowy pas. Był na wózku tylko tyle. Poruszałem się na wózku, ale z czasem wózek zamienił się na balkonik. Ludzie mówili, że już nie potrzebują rehabilitacji, ale mój chirurg twierdził, że jeszcze jej potrzebuje. Kiedy tak się kłócili, Virginia powiedziała, zbliża się letnia konferencja dla rodzin. Jedźmy tam, zróbmy sobie tydzień wolnego i odpocznijmy. Uciski cię nie doskonalą. Bóg nie jest ich autorem. Tak jak nauczałem dzisiaj rano, Pismo wyraźnie mówi, że uciski i prześladowanie przychodzą ze względu na Słowo. Aby wykraść z Twojego serca Słowo Boże, to nie pochodzi od Boga. Jesteśmy tutaj, ponieważ nasz lekarz nawalił w komunikacji z fizjoterapeutą i nie mamy fizjoterapii. Siedzieliśmy w domu i pomyśleliśmy, nie mamy żadnych zobowiązań, pojedźmy zobaczyć Andrew Womacka. Przez ten tydzień wysłuchaliśmy mówców i postanowiliśmy, że właśnie to chcemy robić. Moje serce zawsze tego chciało, ale ja nie wiedziałem, jak to wygląda. Przyjechaliśmy 2 tygodnie wcześniej, żeby zapisać się do szkoły. Ken nadal był na wózku, ale już tak bardzo mu nie pomagałam. Nie zabrałem ze sobą balkonika. Zostawiłem go w Teksasie. Wziąłem wózek, bo był trochę jak drugi fotel wypoczynkowy, który możesz postawić w pokoju, usiąść na nim, podnieść nogi, ale odesłałem go do domu. Zanim zaczęła się szkoła, Boża moc ciągle się poruszała, ona nigdy nie opuściła jego ciała. Wiedząc, że zostałem uzdrowiony, nie tylko wierząc, ale wiedząc, że zostałem uzdrowiony, chociaż ciało nie wyglądało na uzdrowione, po prostu wiedziałem, dalej ufałem i dziękowałem Bogu. Trwało to rok. Używałem laski. Kiedy przyszedł czas na wyjazd misyjny na 2. roku, zostawił laskę w domu. Myślę, że przede wszystkim był to akt wiary. Odłożyłem ją i od tamtej pory jej nie podniosłem. Ken nadal jest niepełnosprawny w 21%. Ale chwała Bogu, sam zakłada skarpetki i buty. Kiedyś pomagałem zakładać mu spodnie, bo nie był w stanie podnieść jednej nogi. Nadal widzę uzdrowienie w moim ciele. Nadal wiem, że moje uzdrowienie trwa. W duchu jestem zdrowy i uczyniony całym, a jestem też całkiem zdrowy w ciele. Bierze prysznic, gotuje, nawet robi za mnie pranie. Chodzimy na spacery. Ken pracuje w centrum telefonicznym, usługuje ludziom, modli się o ludzi. Miał umrzeć. Miał umrzeć i nadal ma jakieś usterki. Ale daleko mu do śmierci. Idzie naprzód, naucza, głosi, modli się, pracuje. Jestem zdrowy, jestem cały. Chodzę i żyję. Wiem, że Boża moc przepływa i pracuje we mnie oraz dookoła mnie.
Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com